Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
Zgodnie z obietnicą w naszym studiu jest pan Bartosz Rutkowski, Orla Straż. Dziś dowiemy się, czym Orla Straż się zajmuje. Były żołnierz, który wyruszył, nie wiem czy samotnie będzie o tym mówić, na walkę z państwem islamskim. Można powiedzieć, że rzucił pan wojsko po to, żeby pomagać chrześcijanom?
W sumie tak.
Prześladowanym w tamtych okolicznościach, ale prześladowanym tak, że tracą swoje życie, tak?
Znaczy, no nie dało się połączyć tych dwóch rzeczy, tak? Nie da się wyjechać, będąc oficerem w czynnej służbie w rejon Bliskiego Wschodu prywatnie, pomagać ludziom w mundurach, tak? To jest po prostu nie do połączenia. Dlatego w momencie, kiedy podjąłem taką decyzję, no to wiedziałem, że muszę się rozstać z mundurem. I tak też zrobiłem. A ja tylko zaznaczam, że ja nie walczę, ja pomagam ludziom, którzy walczą. Także to dwie różne rzeczy, bo żebym ja mógł walczyć, to musiałbym mieć zgodę ministra obrony narodowej. Mhm. W związku z czym ja tylko pomagam ludziom, którzy tam walczą, ale to jest bardzo istotne z ich punktu widzenia, bo oni tam mają setki, o ile nie tysiące ludzi, którzy chcieliby walczyć, tylko po prostu nie mają czym, nie mają środków, tak?
Tam przebywał tam pan na miejscu, powiedzmy dokładnie gdzie?
Znaczy, ja zawsze ląduję w Erbilu i jadę na północ. Oddziały chrześcijańskie stacjonują na północ od Mosulu. To są miejscowości Teleskow i Bakufa. A teraz jeszcze, ponieważ jest natarcie na południu w kierunku Mosulu, próbują odbić Karakusz, to teraz są jeszcze, będzie, prawdopodobnie odwiedzę kolejne miejscowości w okolicach Karakusz. To była największa miejscowość chrześcijańska na równinie Niniwy przed wojną. I chrześcijanom się marzy odbicie, uwolnienie jej po prostu.
Mhm. Jak małżonka reaguje na te wyjazdy?
Dobrze. Znaczy, no wie i akceptuje i rozumie, tak.
Cóż powiedzieć, tak?
Zna mnie, ja staram się, żeby to wszystko w miarę możliwości było skalkulowane, tak, żeby robić to najrozsądniej, tak, jak można. Mhm. Bo zależy mi na tym, żeby wrócić tutaj do żony i do dzieci, tak, i do rodziny.
A w jakim wieku są pociechy?
12 i 9 lat. Także.
Dzieci też zadawały pytania?
Nie, no pewnie, że zadawałem. Nadal czasem zadają, tak. Na przykład młodszy syn zadaje pytanie, czemu teraz mnie częściej nie ma w domu, niż jak pływałem na okręcie. Ale no to tak wygląda właśnie, że bardzo często trzeba albo odwiedzić Warszawę, tak, albo wyjechać do banku, albo pozałatwiać coś. No jest to dość absorbujące, ale no dobrze, no to tak miało być, tak.
Mówił pan, że z wykształcenia jest zwiadowcą. Czym tak. zajmuje się zwiadowca?
Szukaniem drogi. Ja skończyłem kierunek rozpoznanie, czyli mówiąc krótko, z wykształcenia szukam drogi dla innych. Mhm. No, ale nigdy...
Ale brzmi to, powiem, metafizycznie.
Ale nigdy nie pracowałem...
Tak jak pani powinni mówić, z wykształcenia szukam drogi dla innych. Tej właściwej, najlepszej, tak?
Tego nie mam żadnego pojęcia. Ja swoją się
staram... Czy jest
najlepsza? Staram się znaleźć swoją własną, a broń Boże, nie mam zamiaru nikomu innemu wskazywać to.
Ale także... kiedy pan jeszcze służył w wojsku, jak to wyglądało?
Znaczy, no ja uczyłem ludzi nurkować i byłem nurkiem technicznym, tak, sam. Więc... zajmowałem się po prostu nurkowaniem, bardzo to lubiłem. Ja w 7 lat nurkowałem w cywilu, potem 18 lat w wojsku, więc razem ćwierć wieku.
Na jaką głębokość pan zszedł?
Ojej, gdzieś koło 90 metrów, bo tyle nam tabele dekompresyjne pozwalały i to było jak...
Tyle tabele pozwalały, dobrze.
Do 90, tak. W związku z czym ja tam chyba osiągnąłem koło 88 metrów, jak robiliśmy zwiad przy kadłubie takiego zatopionego lotniskowca niemieckiego Graf Zeppelin. To parę lat temu, nie pamiętam, to był chyba 2000.
Jakie trzeba mieć predyspozycje do tego zawodu?
Opanowanie, dobre zdrowie, spokój. No, tak generalnie być normalnym człowiekiem, bez jakichś tam takim...
Być człowiekiem odważnym, spokojnym, zdrowym, nie nurkiem. W sensie życiowym, tak?
Znaczy, ja, wie pani co, odwaga to jest praca jak każda inna, no do wszystkiego się można przyzwyczaić, nie wiem, no ktoś, kto zjeżdża do kopalni na 1000 metrów pracować, też wymaga to na pewno sporej odwagi, tak, ale jeżeli ktoś to robi przez ileś tam lat, to nie myśli o tym w ogóle w tych kategoriach, bo to jest, no, inaczej się tak to wszystko szacuje, jeżeli to jest robione normalnie w ramach pracy, więc tutaj jak gdyby z tej strony tego nie oceniam. Na pewno bardzo ciekawa praca i na pewno bardzo fajny rozdział w życiu. Zamknięty.
Przypomnijmy, pod wpływem czego?
Pod wpływem tego, co ISIS robi dzieciom głównie, tak? Bo to, co tam wiedziałem jadąc i to, co tam usłyszałem będąc, to uważam, że no nie można dopuszczać do takich rzeczy, które tam się dzieją.
Jakiś czas temu słyszeliśmy także w mediach historię Salezjanina, który prawdopodobnie miał zostać ukrzyżowany. Tak naprawdę ta informacja nigdy nie została potwierdzona. Jak często w tamtych rzeczywistościach, do których pan powraca, by świadczyć pomoc temu drugiemu człowiekowi, takie straszne rzeczy, dramatyczne, o których nawet by nam się nie śniło, zdarzają się?
Czy zdarzają się głównie wobec osób, które są w jakiś sposób zasłużone dla religii chrześcijańskiej. Ten chłopiec, którego ukrzyżowano, jego ojciec był pastorem i był animatorem budowy 9 kościołów w Syrii, tak? Stąd uderzenie ISIS było bardzo konkretne, bo generalnie chrześcijanie jako lud księgi mają prawo do życia. Ci drudzy, którym pomagam, czyli jazydzi, oni nie mają prawa do życia, ponieważ są postrzegani przez ISIS jako wyznawcy diabła, tak? I w związku z tym podlegają eksterminacji, nie mają żadnych praw. Uderzenie zwierzęcia ma większe negatywne jakieś skutki niż nie wiem, zgwałcenie kilkuletniej jazydki, czy zabicie, tak, to, czy zabicie dziecka. To przychodzi im to bez najmniejszego problemu. Ja tam też wierzyłem, jak jechałem, że istnieje jakaś platforma porozumienia, tak, że no w chwili obecnej po tym, co tam usłyszałem i zobaczyłem, absolutnie w to nie wierzę, tak, bo to przekroczono punkt odejścia od człowieczeństwa, który jak dla mnie jest punktem bez powrotu, tak.
Rozmawiałam jakiś czas tam z generałem Skrzypczakiem i powiedział mi podobnie, że głównym błędem tak zwanych ważnych osób rządzących na przykład w Europie jest to, że mają ciągle to złudzenie.
Ale to, wie pani co, ja bym z chęcią, nawet jestem w stanie to zorganizować, jeżeli zna pani takie osoby, które uważają, że można usiąść do stołu negocjacyjnego z ISIS, to ja jestem w stanie tym osobom załatwić zawiezienie praktycznie do posterunku ISIS i przekazanie ich drugiej stronie.
Pan widział ten posterunek?
Znaczy, no, był niecałe 3 kilometry nam wzgórze, na które patrzyliśmy po drugiej stronie i kolejna wioska to już jest zajmowana przez ISIS, tak. A tylko, że no tam nikt nie będzie chciał z nim rozmawiać, tak.
Jak chrześcijanie postrzegają tę walkę, to, że muszą przetrwać, to, że każdego dnia muszą modlić albo dziękować za to, że przeżyli.
Czy widzi pani, problem polega na tym, że przepraszam, że to powiem, ale wydaje mi się, że my pozwoliliśmy sobie narzucić jedną stronę narracji w Europie, tak? Znaczy słuchamy tylko tych, którzy uciekli. I w związku z tym wydaje nam się, tu bardzo często nawet ludzie w Polsce są zdumieni, że ja tam spotkałem chrześcijan, którzy chcą walczyć, którzy się bronią, którzy chcą zostać, nie chcą emigrować, tak? Ponieważ my słuchamy tylko tych osób, które uciekły do Europy. A jesteśmy, nie chcę używać za dużych słów, nie wiem, leniwi, albo robimy to specjalnie, tak? Z powodu świadomego, nie chcemy słuchać tego drugiego głosu. Tam jest ogromna ilość ludzi, która nie chce nigdzie uciekać, która najzwyczajniej w świecie chce tam żyć, chce tam wychowywać dzieci i chce mieć możliwość, no, życia tam, gdzie na przykład teleskop, ta miejscowość, której teraz bronią, jest wzmiankowana w źródłach jako miejscowość chrześcijańska od ponad 1500 lat. 15 kilometrów dalej w Alkusz jest budynek klasztoru, który ma 1700 lat ponad. To są korzenie naszej cywilizacji. To jeżeli pozwolimy sobie to odebrać i zniszczyć, no w imię czego? Lęku?
I to byśmy mogli powiedzieć tym osobom, które decydują, pociągają za sznurki?
Ale wie pani co, ja cały czas mam nadzieję, że słowa mają swoją wagę, bo ja będąc teraz w czerwcu w Iraku, słyszałem wypowiedź ministra obrony narodowej i wiceministra obrony narodowej odnośnie szkolenia tych oddziałów chrześcijańskich i udzielenia im jakiejkolwiek pomocy.
No, to ma sens?
Znaczy, no wie pani, jeżeli to są ludzie w tamtym rejonie, którzy bronią ludności cywilnej przed pogromami, no to ja nie wiem, co oznacza ma sens. Zależy z jakiego punktu widzenia. Z punktu widzenia ekonomicznego,
no nie.
Wiem,
jak to szkolenie wyglądało, tak?
No, ale to nie, z takiego punktu widzenia ma sens. Myślałem, że czy ma sens, bo na przykład ekonomiczny dla Polski. No,
nie,
takiego nie będzie
no,
miało.
Akurat w tym sensie zupełnie i w tym znaczeniu nie miałam tego.
Ale pod względem można im stosunkowo niedużym kosztem udzielić ogromnej pomocy, bo w chwili obecnej oni są prawie bez żadnego wsparcia. No, byłem teraz u nich, na ścianie wisi certyfikat, że Amerykanie przeszkolili całą jednostkę wojskową w zaawansowanym kursie pierwszej pomocy na polu walki. To się nazywa TC3.
I co dalej? I tak było? Ile osób w tym kursie uczestniczyło?
Nie, cała jednostka jest przeszkolna. 100 osób, tylko nie ma ani jednej apteczki. Nie mają ani jednej. Znaczy teraz mają jedną, bo ja i moją prywatną.
Jakieś robienie sobie żartów z ludzi?
No nie, no przeszli program szkolenia, ale nie przekazano im sprzętu, tak? Mm-hmm. Dlatego ja teraz napisałem...
Ale certyfikat jest, prawda?
No tak, wisi. Mm-hmm. No, ja teraz się
Amerykanie zawsze byli dobrzy w PR-ze, naprawdę.
Ja tego nie oceniam, ja tylko mówię pani, jak jest. Ja w każdym razie w chwili obecnej napisałem pismo do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Kurdystanu, czekam na odpowiedź, jestem po wstępnej rozmowie, która dała mi dużą nadzieję, że Kurdowie zgodzą się na zawiezienie tam po prostu pomocy medycznej tym żołnierzom. I między innymi jednej jednostce żołnierzy muzułmańskich, która im pomaga, których też poznałem, byłem teraz z nimi na linii frontu i którzy pomagają chrześcijanom, czyli chciałbym, żeby ta moja pomoc trafiła do 3 jednostek chrześcijańskich i jednej muzułmańskiej.
A czym zajmuje się Orla Straż? Kiedy została powołana do życia?
Jak tylko wróciłem w marcu, złożyłem papiery, tak, odwiedziłem notariusza, a od 5 maja tego roku jest czynne konto, czyli wpływają pieniądze i te pieniądze przekazuję połowę na pomoc humanitarną dla jazydów, czyli, no nie wiem, od kupna jedzenia, po kupno na przykład namiotów rodzinie, która została uwolniona z niewoli, pożyczenie im pieniędzy, tak, na spłatę długów. Przekazaliśmy teraz pieniądze na operację dziecka ze stomią, które ponad rok czekało, 5-letnie na operację, tak, w warunkach żadnych, mieszkając w namiocie z pieluchą nalepioną na brzuch, tak. To jest pomoc humanitarna, a oprócz tego pomagamy rodzinom żołnierzy chrześcijańskich w ten sposób, że po prostu jeździmy tam i dajemy im pieniądze na czynsz, kupujemy paczki z jedzeniem dla tych rodzin i nie będę ukrywał, że jeżeli tylko legalnie będzie taka możliwość, ja mam zamiar im pomagać tylko i wyłącznie w dopuszczalny, legalny sposób, to wolontariusze nasi ze względów bezpieczeństwa będą wyposażeni w sprzęt defensywny, który tam po prostu będą zostawiać, jak będziemy jechać, tak? Jeżeli tylko będzie taka możliwość.
Czyli można powiedzieć praktyczne takie rozwiązanie?
No ale no, trzeba tym ludziom jakoś pomóc. No oczywiście modlitwa jest potrzebna, tak, ale no zostawienie ich tylko z modlitwą, tak, to jest jednak z naszej strony tchórzostwo, bo ja jestem w stanie zaakceptować, że ktoś mówi, że nie chce walczyć i się brzydzi przemocą, ale jeżeli ktoś odmawia komuś innemu prawa obrony jego rodziny czy dzieci w imię jakiegoś, no w obrzydliwy sposób rozumianego pacyfizmu, no to jest to po prostu zezwolenie na wymordowanie tych ludzi, tak. Nie ma innego wytłumaczenia.
Czy chrześcijańskie dzieci potrafią sobie jakoś, no nie wiem, wytłumaczyć tę całą sytuację? To nie jest sytuacja, to jest po prostu ten dramat.
Wie pani co, no żadne nie potrafią.
Czy pytają, dlaczego oni są samotni, ich rodzice są sami na placu boju?
Wie pani co, oni są tam tak przyzwyczajeni do życia w konfliktach zbrojnych w chwili obecnej w Iraku, tak? No bo mówi pani o dzieciach, a tam jest permanentny od 2003 roku, tak? To już jest taki permanentny kraj w stanie konfliktu, czyli co najmniej ostatnie 13 lat, tak? No to te dzieci właściwie nie znają innego życia, tak? To, że gdzieś był zamach, czy to, że się toczą walki, czy to, że jest ISIS, przed ISIS też były zamachy.
Czyli gdyby był pokój, byłyby bardziej zaskoczone, tak?
Ja podejrzewam, że gdyby któregoś dnia obudziły się w kraju, w którym jest całkowity pokój, nie ma wojska na każdym skrzyżowaniu, tak? Nie ma checkpointów, nie ma ochrony uroczystości religijnych przez ludzi uzbrojonych w karabinki kałasznikowa i tak dalej.
A tak
i tak
to
dalej.
Wygląda, powiedzmy.
No, tak to wygląda, no bo żeby bezpiecznie przeprowadzić, nie wiem, procesję, tak? To żołnierze chrześcijańscy obstawiają ulice, blokują teren i w ten sposób procesja idzie modląca się, a inni strzegą, żeby ta procesja nie została po prostu wymordowana, nie była celem ataku, tak?
A gdyby ktoś z radiosłuchaczy chciałby zasiedzić szeregi wolontariuszy Fundacji Orla Straż, to?
Powiem tak, żeby, jeżeli dostanę zgodę na założenie tam sprzętu medycznego innego, to będę potrzebował wolontariuszy, po prostu ludzi, którzy ze mną wezmą plecak na plecy, tak, spakują i pojadą, a w chwili obecnej najbardziej potrzebujemy środków, tak? Bo najzabawniejsze i najsmutniejsze jest to, że tam wszystko jest. To nie jest tak, że tam nie ma. Tam 8 kilometrów od namiotu, w którym przymarzają jazydzi, jest centrum handlowe, nie wiem, takie jak tutaj u państwa Złote Tarasy, tak, czy coś w tym rodzaju, gdzie może pani kupić zegarek Rolexa, może pani kupić marki tam Gucci, czy jakieś inne rzeczy, to nie jest żaden problem. Tylko, że no, nie kupują tego jazydzi, tak.
Co z tymi wolontariuszami?
Mówię, jeżeli proszę się odezwać na adres mailowy na stronie fundacji naszej, jeżeli wpiszecie państwo w wyszukiwarkę Orla Straż, to zostaniecie przekierowani na stronę fundacji. Tam jest adres mailowy, który tylko ja odbieram, ponieważ cała fundacja jest w chwili obecnej prowadzona jednoosobową, żeby ograniczyć koszty i na pewno z chęcią skorzystam z pomocy, tak? Czy ze spotkania, czy przyjechać gdzieś i opowiedzieć o tym,
czyli
co widziałem.
Czyli danie tamtym ludziom. Przypomnijmy, chrześcijanom na Bliskim Wschodzie tylko i wyłącznie wędki to za mało.
Znaczy, przede wszystkim, no nie ma jak dać im wędki, tak? Bo to nie jest tak, że oni, nie wiem, nie chodzą do pracy, bo nie chcą, tylko tam tej pracy nie ma. Ja teraz byłem we wsi, odwiedzałem znajomych jazydów i ich sąsiad za 2 miesiące dorywczej pracy dostał 55 tysięcy dinarów irackich, to jest równowartość 40 dolarów, 160 zł. A ceny jedzenia są porównywalne z cenami w Polsce. On ma 8 dzieci i on i żona, czyli 10-osobowa rodzina, 160 zł na 2 miesiące.
Oni marzą o wyjeździe? Chcą tam zostać? Mówią o tym?
Wie pani co, to tak jak ludzie, no przede wszystkim są zgorzkniali z tym, że nikt im nie pomaga, tak? Oni już mówią, że jeżeli nie chcecie tu przysłać żołnierzy, bo oni się pogodzili z tym, że Europa po prostu nie przyśle tam żołnierzy, im nie pomoże, mówi, to chociaż dajcie nam wyposażenie, bo w chwili obecnej oni mówią, że to jest tak, jakbyście kazali atakować kogoś, kto jest strzelcem wyborowym, osobie uzbrojonej w pistolet, tak? Bo no, dysproporcja jest ogromna, bo oddziały ISIS są świetnie wyposażone, tak? Dobrze uzbrojone, nie mają kłopotów z amunicją, z niczym. A po drugiej stronie ma pani, jak wspominałem, 19-letnich młodzieńców po miesięcznym przeszkoleniu i z podstawowym absolutnie uzbrojeniem, a większość po prostu nie ma uzbrojenia, tak? I nie ma go skąd wziąć.
Czekają tam na pana?
Znaczy, no mają nadzieję, że wrócę tam z pomocą, tak? Więc ja im obiecałem i wrócę tam z pomocą. W chwili obecnej mam zablokowane pieniądze na koncie na zakup środków medycznych, plecaków z wyposażeniem takich dużych dla... na poziomie plutonu plus indywidualnych pakietów medycznych dla żołnierzy. Jeżeli tylko dostanę zgodę, to ja mam plecak spakowany przy biurku. To nie jest problem.
Pan Bartosz Rutkowski, były żołnierz, który, można powiedzieć, porzucił na chwilę służbę? Nie, ja wiem, że przeczy, że nie, ale mówmy o takich postawach. Przeszedł na emeryturę, tak, ale to jest bardzo pracowita emerytura. Pomaga chrześcijanom na Bliskim Wschodzie. Orla Straż, serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.